dobrem. Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, stawajcie w obronie wdowy. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi, albowiem usta Pana to wyrzekły. Oto Słowo Boże.
Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Nie oskarżam cię za twoje ofiary, bo twe całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę cielca z twego domu, ani kozłów ze stad twoich. Temu, kto prawdę czemu wymieniasz moje przykazania? Na ustach masz moje przymierze. Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Tak postępujesz, a ja mam milczeć. Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy. Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. Od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden jest bowiem ojciec wasz, ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Oto słowo Pańskie.
Prosimy Cię, przyjdź Duchu Święty, dotknij teraz nasze serca swoją łaską. Spraw, żeby prawda o naszym Ojcu, który jest w niebie, dotarła wreszcie do naszych serc, żeby wszystkie kłamstwa zostały dzisiaj ostatecznie wyrzucone z naszych serc, abyśmy spojrzeli Bogu Ojcu prosto w Jego kochające nas oczy, który żyje i króluje na wieki wieków. Droga siostro, drogi bracie, chcemy poznawać naszego Boga Ojca podczas naszych rekolekcji. Być może na nowo, od zupełnie nowej strony. Chcemy, żeby On sam pokazywał nam, jaki jest, żeby objawiał nam swoją chwałę, swoją obecność w naszym życiu i żeby objawiał nam swoje prawdziwe oblicze. Wczoraj mówiliśmy dużo o kłamstwach na temat Boga Ojca, po to, żeby ten obraz Boga Ojca oczyścić z różnego kurzu, z pajęczyn, z tego, co jest niepotrzebne i żeby dziś przed Twoimi oczyma wyłonił się prawdziwy obraz Twojego Ojca. Co jest pierwsze i najważniejsze, o czym bardzo możliwe, że nie myślałeś, czy też myślałeś niewyraźnie? Pierwsze i najważniejsze, Ty masz Ojca. Bóg jest Twoim Ojcem. Szatan Ci chciał wmówić, Ty masz kogoś, kto Cię śledzi, kto tylko patrzy, żeby Cię na czymś przyłapać i to jest kłamstwo. Bo dzisiaj masz sobie uświadomić bardzo mocno, ja nie jestem sierotą, ja nie jestem sam, nie jestem sama. Ja mam Ojca, który się do mnie przyznaje, który się mnie nigdy nie wyrzekł, nawet kiedy ja najgłębiej w jakimś bagnie grzechu siedziałem. Mój Ojciec Bóg nie wyrzekł się mnie nigdy, nigdy mnie nie zostawił, nigdy mnie nie zaniedbał. I dzisiaj przychodzi na nowo do mnie ze swoją miłością. Chodzi tutaj o przemianę Twojego myślenia, bo to nie chodzi nawet o to, że Ty masz zmienić jakieś postępowanie Twoje. Nie. Kiedy Jezus wzywał do nawrócenia, to wzywał najpierw do przemiany myślenia. Zacznijcie wreszcie myśleć inaczej o Waszym Bogu. Przestańcie myśleć o Nim jako o osobie obcej, dalekiej, wrogiej Ci, takiej, która tak naprawdę Cię tylko śledzi i na Ciebie czyha. Przestań myśleć w ten sposób o Bogu Ojcu. Zacznij myśleć z Nim, o Nim z czułością, z miłością, jako o Twoim Ojcu, który dzisiaj chce Cię dotykać swoją miłością. I kiedy przyjrzymy się nauczaniu Jezusa o Bogu Ojcu, to jedną rzecz tak bardzo wyraźnie widzimy, w jaki sposób nam Jezus przedstawia Ojca. Przeczytajmy. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Amen. Jezus pokazuje ci twojego Ojca jako tego, który zabiera ci twoje zmartwienia. Bóg Ojciec zabiera ci zmartwienia. zabiera ci twoje ciężary. On nie chce, żebyś ty się zamartwiał, zamartwiała. Kiedy myślę, że nie mam ojca, że jestem sierotą i muszę sobie sam poradzić, to muszę być przeciążony, muszę się stale zamartwiać, stale się wszystkiego bać. Ale ty masz ojca. Ty się nie musisz zamartwiać. Tak jak Jezus mówił, nie martwcie się, nie martw się tymi różnymi rzeczami, bo ty masz ojca w niebie i to on martwi się o ciebie. A więc nie zabieraj mu jego pracy, jego roboty. On chce się martwić o ciebie. On chce ci okazywać swoją troskę. Jezus uświadamiał nam też, że moje zamartwianie się, kiedy ty się stale o coś zamartwiasz, i tak w rzeczywistości nic ci nie da. No bo Jezus powiedział, kto z was martwiąc się może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia. Amen. Twoje zamartwianie się i tak nie rozwiązuje problemów. Ono nie jest w stanie rozwiązać problemów, dlatego że jedyny Pan wszystkich problemów, jakie cię dzisiaj też trapią, to jest Bóg Ojciec. On jest Panem problemów, Panem twoich spraw, którymi ty żyjesz. I jesteś zaproszony do tego, żeby dzisiaj wypuścić to twoje zamartwianie się z twoich rąk, żeby te wszystkie twoje zmartwienia złożyć w dłonie Boga Ojca. Tak jak Jezus mówił, złóżcie swe troski na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Tobie, Bogu Ojcu zależy na tobie. On się o ciebie zatroszczy. Tylko pozwól Mu na to. Dlatego, że może być tylko jeden, który się martwi o mnie. Jeżeli ja się martwię i ja o wszystko zabiegam, Bóg Ojciec nie ma do mnie dostępu. On nie będzie się ze mną szarpał, on nie będzie się ze mną kłócił. Jeżeli ja uważam, że potrafię lepiej się zatroszczyć o moje życie, nie doświadczę Jego troski. Pozwól Bogu Ojcu, żeby się o ciebie zatroszczył. Pozwól Mu po prostu na to, bo On tego chce i On na to czeka. I Jezus zachęca cię do takiej postawy. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Amen. Jezus mówi ci też o tym, żebyś twoim zamartwianiem się na dodatek nie wybiegał w przyszłość. Dlaczego? Bo jeden jest Pan twojej przyszłości i przyszłości świata i to jest Bóg Ojciec. On wie, co będzie jutro i wie, twój Ojciec Bóg wie, w jaki sposób macie dzisiaj przygotować na to, co będzie jutro. Ja nie wiem, co będzie jutro, więc nawet gdybym chciał się przygotować tak, jak chcę najlepiej, nie jestem w stanie, bo jak nie wiem, co będzie, to nie wiem, na co się mam przygotować. Ja nie wiem, co mnie jutro spotka. Co mi powiedzą ludzie, których spotkam? Nie. Przyjmij to, co Bóg Ojciec, tę troskę, jaką Bóg Ojciec cię otacza dzisiaj, po to, żeby cię umocnić na jutro. Bóg Ojciec chce cię nieść na swoich dłoniach. I mam też dla ciebie bardzo dobrą nowinę względem ludzi, innych ludzi. Oni myślą tylko o sobie, są egoistami. Co w tym jest taką dobrą nowiną dla ciebie? Ano dobrą nowiną jest to, że tobą się nie interesują. Bardzo możliwe, że pół życia schodziło ci na tym, żeby się zastanawiać, co ludzie o tobie pomyślą, co o tobie powiedzą. Tymczasem ty ich nie interesujesz, bo oni są zajęci sobą samymi. To jest bardzo dobra nowina dla nas. Nie musisz się troszczyć o to, co ludzie o tobie powiedzą, co ludzie o tobie pomyślą. Bóg Ojciec zdejmuje z ciebie te wszystkie ciężary, które dźwigałaś niepotrzebnie. On chce ci dać nowe życie, życie właśnie w takiej beztrosce dziecka Bożego, która jest możliwa też pośród trudności. Bo Bóg Ojciec cię przez to wszystko ma moc przeprowadzić. I to nie znaczy, że nic cię, żadna trudność cię nie spotka. Nie. Spotkają cię normalne trudności, tylko że dopóki ty musisz sobie sama z nimi poradzić, to one cię przerastają. A kiedy pozwolisz, żeby Bóg Ojciec cię przez to przeprowadzał, To wszystko nie jest dla ciebie takie ciężkie. Nie musisz sam dźwigać wszystkiego, nie musisz się wdzięczyć do drugich ludzi, martwiąc się stale, co o tobie powiedzą czy pomyślą. Nie musisz. Jesteś wolny. Jesteś wolna, bo Bóg Ojciec daje ci swoją wolność, taką beztroskę dziecka Bożego. Czy ty miałaś w sobie taką beztroskę dziecka Bożego do tej pory? Jeżeli nie, dzisiaj jest dla ciebie dzień łaski. Dzisiaj Bóg Ojciec chce cię obdarzyć taką właśnie beztroską, takim znacznie lżejszym spojrzeniem na twoje życie, na twoje problemy, na twoją przyszłość. Lżejszym dlatego, że już nie ty musisz to wszystko dźwigać, ale masz Ojca, na którym możesz się oprzeć. Przyjrzymy się teraz bardzo możliwe, że najbardziej znanemu z całego Pisma Świętego fragmentowi. Czasem jest tak, że żeby dojść do głębi prawdy, bierzemy pewne rzeczy z Pisma Świętego, na przykład których nie znałem i patrzę, o, coś nowego, nigdy tego nie czytałem, nie wiedziałem, że coś takiego jest w Piśmie Świętym. Ale czasami dobrze jest też wziąć pewną treść bardzo dobrze znaną, żeby iść w głąb, żeby głębiej zrozumieć prawdy, jakie Bóg nam chce przekazać. Który fragment jest najbardziej znany w Piśmie Świętym? Jaka przypowieść? Przypowieść o synu marnotrawnym. Przyjrzymy się tej przypowieści teraz. Myślę, że też od nieco innej strony, ale też całemu temu 15 rozdziałowi Ewangelii Świętego Łukasza. Bo w tym fragmencie Ewangelii Jezus mówi tobie o Ojcu. W tym fragmencie Ewangelii Jezus mówi słowa, które tobie mają pomóc, aby poznać Ojca. Są tam trzy przypowieści tak naprawdę, nie tylko o synu marnotrawnym. Tuż obok siebie są trzy przypowieści. Jaka jest pierwsza przypowieść? Co to za przypowieść? O 100 owcach. Któż z was, mając 100 owiec, nie zostawia jednej na górach i nie idzie... mając 100 owiec, a zagubi jedną, nie zostawia 99 na górach, a idzie za tą jedną, aż ją znajdzie. Druga przypowieść. Co to takiego? Co to jest? To są drachmy. Pieniądze z tamtych czasów. 10 drachm. Kobieta, która ma 10 drachm, zgubi jedną, wymiata cały dom i szuka, aż znajdzie tę jedną. Tak jest po kolei w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 15. Następna przypowieść. 2 synów. Ten, który odszedł od ojca i ten, który został u ojca. I o co tak naprawdę chodzi w całym tym rozdziale 15 Świętego Łukasza? Chodzi o ciebie. O tobie Jezus chce tutaj coś powiedzieć. Dlatego schodzi też z tymi liczbami ku coraz mniejszej. 99 owoc zostawia, ale idzie za tą jedną. 10 drachm miała, 9 zostawia, szuka tej jednej. Ojciec, który szuka syna i w końcu chodzi dzisiaj o ciebie. Pan Bóg ogniskuje swoje spojrzenie na tobie teraz. Bóg Ojciec patrzy teraz na ciebie po to, żeby przekazać ci prawdę o twoim życiu. I jest taka prawda, że kiedy przypomnisz sobie historię 2 synów, jeden uciekł z domu, odszedł z domu i przepuścił cały majątek, a drugi został w domu, ale był bardzo niezadowolony, rozgoryczony i tak naprawdę to chyba mu żal było, że został w domu i nie poszedł hulać w świat razem z tym młodszym. Bardzo możliwe, że czasami twoje serce, w twoim sercu w odniesieniu do Boga Ojca możesz być niekiedy jak ten młodszy syn. Jest tak wtedy, kiedy zostawiasz wszystko, nie przejmujesz się Bogiem wcale, hulasz sobie po świecie albo nawet nie po świecie, ale w twoich codziennych sprawach nie bierzesz Boga Ojca pod uwagę. Może być tak, że na zewnątrz wygląda wszystko, że jestem grzeczny i pobożny, ale tak naprawdę nie biorę Boga Ojca pod uwagę. Wtedy jestem tak jak ten młodszy syn, marnotrawny, który od ojca odchodzi i życie układa sobie zupełnie nie licząc się z ojcem. Ale może być tak, że jesteś tak jak ten drugi, jak syn, który został w domu. Bardzo często, bardzo wielu ludzi spontanicznie jest od razu po stronie tego starszego syna. Został w domu, służył temu ojcu, porządnie pracował. Jak można coś przeciwko tak porządnemu człowiekowi mieć? Tymczasem bardzo możliwe, że my jesteśmy podobni do tego starszego syna, który również był tak naprawdę bardzo daleko od ojca. On wypowiedział takie słowa. Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Amen. Bardzo możliwe, że ty jesteś takim starszym synem, który jest przy Panu Bogu, chodzi na rekolekcje, chodzi do kościoła, ale stale nosi żal w sobie do Pana Boga, że musi być porządny, że musi być odpowiedzialny. Niby Panu Bogu służy, ale jego serce jest gdzie indziej. Gdzie było serce starszego syna? Przy przyjaciołach. On nie był w domu u ojca. On nie czuł się przy ojcu, że jest u siebie. Nie, on ciągle marzył, że gdzieś tam będzie z przyjaciółmi. Zwróć uwagę na to, że kiedy starszy syn prosił o koźle, tak jak tutaj, mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, to nie przyszło mu do głowy, żeby powiedzieć, ojcze, nigdy mi nie dałeś koźlęcia, żebym z tobą mógł się zabawić. Bo przecież przy tobie jest moje życie. Przy tobie jest najlepsza zabawa. Nie, on myślał, najpiękniej to by było daleko od ojca. I bardzo możliwe, że w ciągu twojego życia były w tobie takie myśli. O, tak naprawdę to najpiękniej to by było oddalić się od tego Pana Boga i być z dala od Niego. Dzisiaj jest dzień, kiedy jesteś zaproszony, jesteś zaproszona, żeby Bóg pokazał ci prawdę o tobie, żeby cię od niej uwolnił, od tego zła, które ona może ukazać, czyli od tego, że sercem byłem daleko od Ojca, chociaż ciałem blisko. Problem jest szukanie szczęścia poza Bogiem Ojcem. A ty gdzie chcesz szukać szczęścia dzisiaj? Gdzie upatrujesz swoje szczęście? Czy ty upatrujesz swoje szczęście w Bogu Ojcu? Czy też szczęście jest dla ciebie gdzie indziej? Wbrew Bogu Ojcu, daleko od Niego. Przypominamy sobie, że starszy wyrzucał temu młodszemu, miał do niego pretensje, kiedy młodszy się w domu pojawił. Dlaczego tak było? Bo starszy mu tak naprawdę zazdrościł. Starszy syn zazdrościł młodszemu, który hulał po świecie. I kiedy młodszy wrócił, ten nie był w stanie wejść do domu. Taką złość nagromadził w sobie przez te wszystkie lata. Czy ty nosisz w sobie też jakąś taką złość właśnie, że twoje życie się potoczyło tak, jak się potoczyło, że jesteś blisko Pana Boga? Czy nie jest to dla ciebie też jakieś rozczarowanie? Bo jeżeli tak jest, to Bóg Ojciec chce do ciebie dziś powiedzieć takie same słowa, jak powiedział do starszego syna. Bóg Ojciec mówi do ciebie: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie. I wszystko moje do ciebie należy. Bóg Ojciec chce ci uświadomić, jakim bogaczem jesteś. Jak bardzo jesteś bogaty, jak bardzo jesteś bogata. Jesteś dziedzicem Boga Ojca. A czy Bóg Ojciec jest bogaty? No pytanie. To wszystko, całe bogactwa ludzi całego świata to są śmieszne rzeczy. Bóg Ojciec to jest dopiero bogaty. I On chce Cię obdarzyć całym tym dziedzictwem, bo Ty jesteś Jego najdroższą córką, jesteś Jego najdroższym synem. I chce, żeby dzisiaj to do Ciebie dotarło. Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie. Wszystko moje do Ciebie należy. Te nasze dwie przypowieści poprzednie przypominamy sobie o owcach, o 100 owcach, o 10 drachmach, ukazują też prawdę o 2 synach. Przypominamy sobie 100 owiec. Gdzie się zgubiła owca? Gdzie ona błąkała się? Po górach, daleko, poza domem. Gdzie się zgubiła drachma, jeden z pieniążków? W domu. Kobieta wymiatała dom, żeby znaleźć tego pieniążka. A jak było z 2 synami? Tak naprawdę obydwaj się zgubili. Różnica była tylko w tym, że ten młodszy zgubił się poza domem, z dala od ojca, a ten starszy zgubił się w domu ojcowskim, ale był sercem dokładnie tak samo daleki od ojca, jak ten syn młodszy. Starszy syn szukał bliskości ojca, ale chciał na nią zasłużyć, zapracować. Oto tyle lat ci służę, mówił. Chciał zasłużyć na tę bliskość ojca. Dlatego się z ojcem rozmijał, bo zasługiwanie na miłość ojca nic nie daje. Młodszy syn tak naprawdę marzy o dobrobycie domu ojcowskiego, czyli tak naprawdę zazdroszczy starszemu, można powiedzieć. Kiedy wszystko stracił, zaczyna marzyć o domu ojca. Co też jest dziwne, bo właśnie specjalnie, celowo, z własnej woli ten dom opuścił. Dlaczego marzy o domu ojca? Bo wie, bo zaczyna dopiero wtedy rozumieć, że tylko przy ojcu jest jego życie. Młodszy syn jest w grzechu i doświadcza śmierci, jaką grzech niesie. Jeżeli ty trwasz w jakimś grzechu, ten grzech i ciebie zabija i kradnie ci radość, bo grzech kradnie ci radość, kradnie ci szczęście, kradnie ci radość życia. I też ten tekst Ewangelii mówi dokładnie o złu grzechu, o tym złu, jakie tkwi w grzechu. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Amen. Czy ty wyobrażasz sobie, jakie to jest poniżenie dla tego człowieka? On, który był bogaczem, bo jego ojciec był bogaty, był bogaczem w swoim domu, z daleka od ojca jest tak poniżony, że chciałby się do tego koryta, co tam widzimy, on marzy, żeby się tam dopchać, żeby coś zjeść z tego świńskiego jedzenia. I nawet do koryta go nikt nie dopuści. I to samo dzieje się z tobą i ze mną, kiedy wchodzimy w grzech. Grzech nas upokarza i poniża. I nawet świńskiego żarcia ci nie da. Bo grzech chce cię wykończyć. Chce zabrać ci życie. Grzech cię upokarza. Dzisiaj pomyśl też o tym, jak często tak już było, że grzech cię upokorzył. Bo co robi grzech w moim i twoim życiu? Grzech najpierw mnie upokarza, niszczy, a potem, kiedy przychodzi znowu ta sama pokusa, grzech chce, żeby to zniknęło z mojej pamięci, żebym przypadkiem nie wyciągnął wniosków, że po co ja się będę pchał w ten grzech? Bo tak powinno być. Ja powinienem pomyśleć, po co się będę pchał? Mam pokusę jakąś, ale przypomnę sobie zaraz, a jak to było ostatnio w tym grzechu? Obiecywał mi szczęście, a potem skończyłem przy świńskim korycie. Jak to jest? To warto w ten grzech wchodzić, czy nie warto? Pomyśl sobie, kiedy następnym razem będą cię nachodzić pokusy, pomyśl sobie, a jak to było ostatnio, kiedy uległem pokusie tej właśnie? Było szczęśliwie i cudownie, czy nie było? Bóg Ojciec chce dzisiaj podnieść twoją godność. Chce cię postawić na nogi, żebyś nie stał schylony przy korycie. Chce postawić na nogi ciebie jako człowieka wolnego, który czerpie z miłości, ze źródła miłości Boga Ojca. Bo to jest teraz. Teraz się to dzieje. Teraz możesz czerpać ze źródła miłości Boga Ojca, który tą swoją miłością chce ciebie dotykać. A jak jest w grzechu? O tym mówi też Ewangelia. Ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Amen. To stwierdzenie pojawia się dwa razy, dlatego są napisane tam dwa wersety. W 24 i 32 wersecie mówi Ojciec to samo. Uświadom sobie to. Człowiek, który jest w grzechu, umarł już. On tylko na zewnątrz wygląda na taki, jest taki wesołkowaty, robi dobrą minę do złej gry, ale on umarł. Kiedy jestem w grzechu, szczególnie grzechu śmiertelnym, ja umarłem. Nieprzypadkowo grzech się nazywa śmiertelny. Ja tylko pozornie żyję. W rzeczywistości życia we mnie nie ma. Dlatego przyjmij wyciągniętą do ciebie dłoń Boga Ojca. Bo co robi Bóg Ojciec, kiedy cię widzi, że jesteś daleko od Niego? Wyciąga do ciebie rękę i mówi ci: córeczko, wstaj, ja ci pomogę. Bóg Ojciec mówi do ciebie: synku, wstaj, ja ci pomogę. Nie musisz być poniżony, nie musisz być gdzieś tam w błocie, przy świńskim korycie, w grzechu. Możesz cieszyć się twoją godnością, możesz cieszyć się tym, że jesteś kimś w moich oczach. Wstań dzisiaj, dziecko. Chcę cię dotknąć moją miłością, a ta miłość będzie uzdrawiać twoje rany. Tego chce Bóg Ojciec dzisiaj dla ciebie. Chcę cię podnieść. Mówi ci: wróć do domu. Masz dom. W Bogu Ojcu masz dom. Nie musisz się plątać, nie jesteś bezdomny, nie jesteś bezdomna. A ponieważ masz dom, wróć dzisiaj do Niego, wróć do Boga twojego Ojca. Bo popatrz, co robi Ojciec. Ojciec wychodzi i to do obydwu synów. Obydwaj się zagubili i Ojciec wychodzi obydwu naprzeciw. Najpierw, kiedy wrócił młodszy, Ojciec wybiegł naprzeciw i wzruszył się głęboko, mówi ewangelista. A więc, jeżeli jesteś z dala od Boga, jeżeli są takie sprawy w twoim życiu, które przeżywasz tak jak ten młodszy syn marnotrawny i Pana Boga wykluczyłeś ze swojego życia, On ci teraz wychodzi naprzeciw, żeby cię przyjąć, żebyś z powrotem mógł wrócić do domu. Ale i do syna starszego Ojciec też wychodzi. Bo kiedy się ojciec dowiedział, że syn starszy stoi przed domem i nie chce wejść, ojciec wyszedł i tłumaczył mu, jak mówi ewangelista. A więc jeżeli jesteś, tak jak ten starszy syn, przy Bogu, blisko, ale ciągle z jakimś żalem do Boga Ojca, że lepiej to by było sobie hulać po świecie, że moje szczęście to lepsze by było poza Bogiem, Bóg Ojciec wychodzi i do ciebie teraz i mówi ci: dziecko, zrozum, wszystko, co moje, jest twoje. Wszystko, co moje, do ciebie należy. Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie. Bóg Ojciec mówi te słowa do ciebie. I wyobraź sobie, że jesteś starszym synem. Stoi w progu, ojciec mu tłumaczy, w jaki sposób kończy się ta przypowieść nie kończy się wcale. Ewangelista nie powiedział, co zrobił starszy syn. Wszedł do domu, nie wszedł do domu, dalej był obrażony. Nie wiemy. Dlaczego? Bo ty teraz masz podjąć decyzję. Czy chcę wejść do domu mojego ojca, czy chcę zostać poza tym domem? Chcę wrócić do ojca, czy chcę być z dala od niego? Zastanów się teraz, ale wiedz, że twoje życie jest tylko w ojcu. Po kazaniu zadałem ci pytanie. I co? Wracasz do domu ojcowskiego? Wchodzisz do jego domu, czy chcesz być z dala od tego domu? Obojętnie, czy tak jak starszy syn, będąc niby blisko ojca, ale sercem bardzo daleko, czy też jak młodszy, daleko od ojca i nie przejmuj, czy chcesz układać sprawy swojego życia, nie pozwalając Bogu Ojcu wpływać na nie. Teraz, kiedy Jezus jest w twoim sercu, przed Jego obliczem, jeżeli chcesz wejść do domu Ojca, jeżeli chcesz teraz wrócić do Ojca, to powtarzaj za mną słowa. Powstajmy. Boże Ojcze, wracam teraz do Ciebie. Nie jestem sierotą. Jestem Twoim dzieckiem. Nie jestem bezdomny. Boże Ojcze, w Tobie mam mój dom. Przy Tobie, Ojcze, jestem u siebie. W Tobie, Ojcze, jest moje szczęście.